Cześć, cześć. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że jestem słyszalna i widzialna. Witam Was na pierwszym wywiadzie z serii Wyzwania trenerów w stosowaniu treningu mentalnego. Moim gościem będzie dzisiaj Konrad Copp. I teraz tak, zanim przejdę do wywiadu z Konradem, powiem, dlaczego Konrad i dlaczego on tutaj jest, ale ponieważ jest to mój pierwszy wywiad z Konradem, proszę napiszcie mi, czy mnie widać, czy mnie słychać. Jeżeli widzę, że są parę osób jest, to proszę napiszcie mi, czy mnie widać, czy mnie słychać. Jeżeli widać i słychać, to dobrze, będę witać się dalej i będę przedstawiać Konrada, ale proszę o jakąś informację zwrotną, jeżeli mogę prosić. Bo nie wiem, czy dobrze to było wszystko podlinkowane, czy dobrze udostępnione po prostu. Będę wdzięczna za jakiekolwiek informacje. Przepraszam, że tak półzerkam jeszcze, bo patrzę, co się dzieje na... W telefonie patrzę po prostu, czy ta transmisja jest ok, czy wszystko funkcjonuje, czy jest dobrze. Natomiast mam nadzieję, że mnie widać i słychać. O, dziękuję Justynko, fajnie, cieszę się, że jesteś. Nawet, dobra, dzięki bardzo, czyli jest Justyna, dobra, super. Czyli kto chciał, to dotarł, można tak powiedzieć, tak? Dobra, to dlaczego Konrad... To ja już go może zaproszę do nas. Cześć Konrad, witam cię serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie Tamaro, ciebie, witam państwa.
Wiesz co Konrad, jak, nie wiem, czy ty możesz to w jakiś sposób udostępnić dalej, żeby to było?
Jeżeli link dostanę, to na pewno tak.
Właśnie. Justynka, jeżeli możesz napisać, to powiedz, czy wchodziłaś przez wydarzenie, czy wchodziłaś przez w inny sposób, jeżeli możesz napisać, bo to jest też ważne. Bo ja to zrobiłam w dwóch miejscach chyba tak naprawdę i to był mój błąd. Przez wydarzenie. Aha, czyli okej, to dobrze. Jak przez wydarzenie, to super, bo myślałam, że w jakiś inny sposób, czyli zadziałało.
Postaram się sprawdzić przez wydarzenie.
Dobrze, czyli jak przez wydarzenie, to bardzo fajnie, to znaczy, że to poszło tak, jak miało iść. Bałam się, że może coś nie tak. Dobrze, to w takim razie dlaczego Konrad? Dlaczego Konrad Copp? Z Konradem miałam przyjemność pracować w zeszłym roku. Konrad jako trener młodych siatkarzy U17 prowadził reprezentację Polski kadetów właśnie U17, czy to był młodzi kadeci? Przypomnij mi, bo ja w tej chwili w tych kategoriach już się gubię. Raz są młodzi kadeci, młodzi juniorzy, kadeci. Jak się ta kategoria poprawnie nazywała, którą prowadziłeś w reprezentacji?
U17,
po prostu. Konrad zdobył z nią brązowy medal Mistrzostw Europy. Dlaczego zaprosiłam Konrada? Ponieważ obserwując jego podejście do pracy z tymi chłopakami, byłam pod mega wrażeniem. Ja byłam w tej grupie jako trener mentalny i uważam, że byłam tam zbędnym dodatkiem, ponieważ Konrad sprawdzał się w 100% w roli trenera, ale również jako takiego mentalnego wsparcia dla tych swoich zawodników. Wydaje mi się, że dzięki temu właśnie, że pracował tak, jak pracował z tymi zawodnikami, osiągnął ten brązowy medal Mistrzostw Europy. W tej chwili Konrad jest trenerem drugiego ligowego zespołu Mozwola Warszawa i oby tak z takimi samymi sukcesami, wiadomo, Mozwola Warszawa nie będzie grała na razie na arenie prawdopodobnie międzynarodowej, ale w takim razie małymi krokami do pierwszej ligi, a potem do Plus Ligi. Życzę samych sukcesów, to na początek.
Dziękuję pięknie.
I teraz chciałam zapytać się, skąd się wzięła, Konrad, siatkówka?
To ja może Tamara...
W ogóle siatkówka.
Tak, to może ja Tamara nie znam się osobiście, więc będziemy mówić do siebie po imieniu. Gwoli sprostowania, to ten brązowy medal zdobyliśmy i bardzo nam się przyczyniłaś do naszego sukcesu i na pewno poszerzyłaś nasze spektrum i wiedzy, szczególnie dla mnie, jeżeli chodzi o trening mentalny, ale i dla naszych zawodników, bo nawet to, że jesteś kobietą, było na pewno dla nich dużo łatwiejsze w kontakcie niż nieraz ze mną, a wpasowałaś się do naszej grupy naprawdę fenomenalnie. I ja wiem, że skromność skromnością, ale też twoja cegiełka była na pewno duża, także za to dzięki. Skąd siatkówka? Siatkówka pojawiła się tak naprawdę w dużej mierze przez to, że moje drogi z drogą trenera Krzysztofa Felczaka, obecnego dyrektora pionu i szkolenia Polskiego Związku Piłki Siatkowej, a wieloletniego trenera MOS-u Wola, się skrzyżowało. On był trenerem pierwszoligowej Stolarki Wołomin, ale to była wtedy nie Plus Liga, tylko Polska Liga Siatkówki. Oni trenowali po moich zajęciach piłkarskich, jak wszystkie masowo dzieci trenowałem piłkę nożną na samym początku i trener Felczak, tak jak tutaj właśnie mówimy o podejściu, słynął z dobrego podejścia do młodzieży i też takiego młodego kądzia był w stanie zagospodarować, który w jakiś sposób złapał małego baksyla na siatkówkę, zasiał pewne ziarenko pasji i ono w jakiś sposób kiełkowało aż do tego momentu.
Super. A powiedz mi w takim razie, skąd trenerka? Jak to tutaj siatkówka siatkówką, a teraz jesteś trenerem siatkarskim?
Tak, bo dużego talentu do siatkówki nie miałem i nie mam i smykałki też nie, jak się ze mnie Kuba Bednaruk śmiał. Ja, aczkolwiek jak byłem młody, wiadomo, są duże marzenia, ma 17-18 lat, a pochodzę z Radzymina. Do Warszawy miałem około 30-40 kilometrów. Tata nie był w stanie mnie podwozić, powiedzmy, na każdy trening, więc ja bodajże do MOS-u Wola pojechałem na 2 czy 3 treningi i potem stwierdziliśmy, że niestety odległość robi swoje, nie było jeszcze wtedy komórek. Mama też nie chciała mnie za bardzo puszczać, więc na siatkówkę trochę się obraziłem i przemieniłem swoje marzenia o byciu zawodnikiem na marzenia o byciu trenerem. One były dosyć szybkie, bo już miałem wtedy 18-19 lat. I trenowanie młodzieży już u siebie w szkole, w liceum Władysława IV, ono jest bardziej elitarne naukowo niż sportowo, więc też nauczyciele się trochę dziwili, że ja w tym kierunku chcę iść. Ale gdzieś te kropki zaczęły się łączyć i ta siatkówka stała się dla mnie ważna.
Okej, okay, dobra. Ja tak sobie będę tutaj zerkać, bo ja mam takie o...
Dobrze, zerkaj, Tamarka.
Przygotowane, więc żeby się nie pogubić, ale...
Pracę domową odrobiłaś.
Proszę? Pracę domową, tak.
Pracę domową odrobiłaś.
Tak, przyjechałam dzisiaj z Warszawy i tak mówię, kurde, nie wiem, czy się w ogóle zdążę przygotować, ale okej, jestem przygotowana. Ale chciałam się teraz zapytać ciebie tak. Czy widzisz różnicę w treningu młodych ludzi, tych młodych chłopaków, 17, tak, wcześniej jeszcze byli młodsi i też ich prowadziłeś, i teraz tych starszych drugoligowców? Czy jest jakaś różnica w trenowaniu fizycznym, ale też mentalnym, bo tutaj w tym wywiadzie bardziej chciałam zwracać uwagę też na to przygotowanie jednak mentalne?
Powiem szczerze, że te różnice nie są wielkie. Ja mam akurat oprócz mojego kapitana Darka Bonisławskiego, który jest z rocznika 9.0, więc ja jestem niewiele starszy od niego, chłopaka, który jest kapitanem naszej drużyny, go serdecznie pozdrawiam, jeżeli ogląda, to mam zawodników od rocznika praktycznie 2000 w dół, więc to są chłopcy mające 22, 20, w okolicy 20 roku życia, więc te różnice nie są jakieś bardzo duże, powiem szczerze. Siatkówka jest na pewno na troszeczkę wyższym poziomie i to mnie kręci, to mi się podoba, że więcej możemy rozmawiać o taktyce i na aspekty techniczne, na powiedzmy takie na wyższym poziomie już zwracamy uwagę, ale te różnice naprawdę nie są wielkie. Jeżeli chodzi o prowadzenie kadetów, juniorów czy poziomu drugoligowego, troszeczkę inna odpowiedzialność, mniejsza kontrola trenera, większe zaufanie w stosunku do nich, a szczególnie chyba większe w stosunku do szatni. Przynajmniej to staramy się na chwilę obecną zbudować. I na pierwszym spotkaniu też sobie o tym powiedzieliśmy, że tutaj nie chodzi o jakieś regulaminy o kilka stron A4, które mają podpisywać, tylko żebyśmy przyjęli pewien jakiś etos zachowania własnego, który będziemy wierzyli, że nam jest potrzebny w drodze do sukcesu, który wszyscy będziemy przestrzegali. Także wydaje mi się, że troszkę mniejsza kontrola jest w drużynach ligowych, ale pod tym względem, że też trener musi badać tą drużynę i im drużyna bardziej odpowiedzialna, tym posiada troszeczkę więcej wolności i zaufania. A dobre drużyny lubią dostać coś takiego.
Powiedz mi, przypomnij mi, ty dostałeś tą drużynę U17, z którą zdobywałeś brązowy medal Mistrzostw Europy, to w wieku lat 15? Oni byli w wieku lat 15, jak ty zacząłeś z nimi przygotowania
kadrowe? Oni byli tuż po mini siatkówce, czyli oni byli po szóstej klasie. Szli do gimnazjum, jeszcze wtedy były...
I teraz jak się pracuje z takimi młodymi chłopakami, biorąc takich, jakich miałeś, takich gołych jeszcze tak naprawdę, można powiedzieć, a teraz już naszych drugoligowców dostałeś, tak? Jak
no to jest dla trenera, ciekawsze, dla trenera, który przeszedł, bo ja jestem zdania, że trener, aby sprawdzić się, czy jest w 100%, trener powinien przejść ścieżkę od samego dołu do góry i potem znaleźć dla siebie niszę, w której się dobrze czuje.
Sorry, to mój pies.
Okej. Praca z młodzieżą na tamtym etapie też jest ciekawa, ale wiadomo, tu mam większą specjalizację. Tu ja już się zajmuję kompletnie innymi rzeczami, a tam trzeba było, mimo że chłopcy trenowali w większości naprawdę w dobrych ośrodkach, z dobrymi trenerami i mieli bardzo wysokie umiejętności, więc trzeba było tą grupę jakoś skleić, trzeba było ich poustawiać na pozycjach, więc no tą taką czarną robotę wykonać przez rok, dwa, a potem powiedzmy, że to już jest ta troszkę sól siatkówki, kiedy już trenujemy w ustawieniach, pracujemy nad powtarzalnością akcji, nad precyzją, dokładnością, ale te pierwsze dwa lata to była troszkę taka orka i szukanie, ciągłe szukanie. Generalnie szukanie trwało do samego końca praktycznie, bo koniec końców wprowadzamy trzech nowych ludzi praktycznie półtora miesiąca przed mistrzostwami.
To było też wyzwanie. A czy miałeś jakiś feedback, informację zwrotną od tych młodych chłopaków, czego oni o ciebie oczekują jako trenera? Czy to na przykład bali się powiedzieć, czego oczekują?
To zaufanie gdzieś budowaliśmy tam od samego początku. Ja starałem się z nimi rozmawiać, aby przede wszystkim na początku, żeby od nich wymagać, to ja musiałem wyjść z nimi w relacje, żeby oni czuli do mnie zaufanie. Wiadomo, że niektórzy są tacy, że lubią usiąść przy śniadaniu i rozmawiać pół godziny. Niektórych trzeba było wyciągać praktycznie każdą informację, ale chciałem, żeby każdy z tych zawodników czuł się w jakiś sposób ważny, że jest ważny dla mnie, że ja mam informacje na jego temat, sytuacji rodzinnej, sytuacji w szkole. Łatwiej się wtedy buduje więzi i łatwiej wtedy jest od zawodnika w jakiś sposób wymagać. Chociaż w sytuacjach takich, jak nieraz trzeba mu dać po głowie, to też musi rozeznać, że ten trener to jednak okej, że on może być w jakiś sposób dla mnie w trudnych momentach przyjacielem, ale jednak ta relacja nie jest trudna, że on jest jednak wyżej w tej relacji ode mnie, więc też trzeba uważać, żeby nie doszło do pewnego rodzaju spoufalenia, że trener to może jest taki troszkę między ojcem a starszym bratem w takich sytuacjach, powiedzmy, to w tym kierunku może troszeczkę to mogłoby iść.
Jak zachować ten dystans i to umiarkowanie właśnie, żeby nie przechodzić z jednej skrajności, nie popadać w drugą, żeby nie być tym kumplem takim i też nie być takim stricte trenerem ostrym?
Jak zawsze to zależy i ta granica jest na pewno cienka, ale pomaga korzystanie z doświadczenia innych trenerów, przede wszystkim doświadczenia sztabu. Ja staram się być otwarty na informacje od naszego sztabu, a wydaje mi się, że ten sztab zbudowaliśmy naprawdę fantastyczny i w jakiś sposób się dopełnialiśmy, bo mieliśmy tak skrajnie różne charaktery, które były w stanie stworzyć naszą taką wszechstronność. I naprawdę w większości sytuacji łapaliśmy wspólny język, że to zdawało egzamin, ale też korzystając z doświadczenia trenerów tego najwyższego szczebla, jak oni pracują z zawodnikami, więc ja staram się i wywiady, jakieś wideo oglądać, czytać książki i wtedy wyłuskać jakieś najfajniejsze, najlepsze rzeczy, które do mnie trafiają, bo też nie można kopiować zachowań innych trenerów, bo jemu coś zdało egzamin, to ja to wykorzystam. Ja usłyszałem taką radę od jednego trenera na samym początku pracy, że nie powie mi, jak być najlepszym trenerem, ale powie mi, jaka na pewno droga jest donikąd w pracy trenerskiej, walczyć o to, żeby wszyscy mnie lubili.
Jesteś zupą pomidorową.
Tak jest. I to jest najważniejsze, że sport zespołowy to nie jest rywalizacja taka, żeby każdy mu dogodzić. Każdy ma się czuć ważny w tej układance, ale każdy ma inną rolę. Inną rolę, żeby drużyna osiągnęła sukces. I wiadomo, że każdy ma ambicje, a szczególnie każdy z chłopaków chciałby świecić i być na pierwszym planie, ale taką powiedzmy, że kwintesencją mistrzowskiej drużyny jest właśnie mistrzowski podział ról i znalezienie takiej pokory w sobie, że okej, chciałbym więcej znaczyć, ale na chwilę obecną moja rola jest taka i taka, i ona jest ważna. Ważna w tym dojściu do sukcesu.
Fajnie, dziękuję. A powiedz mi, czy były jakieś takie momenty, które sprawiały ci trudności? Mówimy teraz o tych przygotowaniach, skupmy się tutaj tak na kadrze. Co sprawiało, albo co sprawiało ci największą trudność jako trenera w przygotowaniu mentalnym zawodników, tak?
Tych trudności jest sporo, począwszy od organizacyjnych sytuacji, czy takich z życia nawet gdzieś tam troszeczkę osobistego, czy życia szkolnego, kiedy się wyjeżdża na zgrupowania, ale stricte, jeżeli chodzi o grupę, to najtrudniejszą rzeczą mentalną, zdecydowanie numer jeden dla trenera reprezentacji, jest selekcja zawodników. To jest coś najtrudniejszego, gdzie można się radzić, ale koniec końców trener z tym wszystkim zostaje sam. I musi nieść to w jakiś sposób na barkach. Najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że my jako ludzie dorośli troszeczkę jesteśmy w stanie patrzeć dalej, że wiemy, że dla tych młodych zawodników jest jeszcze przyszłość, że to nie są ich pierwsze zawody. Dzieciaki patrzą z perspektywy tu i teraz. Że dla nich to jest, jeżeli się nie dostanę na mistrzostwa, to jest dla mnie największa tragedia. I trzeba walczyć o to właśnie, żeby im przetłumaczyć, że to jednak jest droga, że to jest proces, że dzięki ci za to, że z nami byłeś, ale muszę wziąć odpowiedzialność, muszę dokonać wyboru, on jest taki, a nie inny. Jak zawodnicy biorą to na klatę i są w stanie, powiedzmy, zrozumieć, chociaż wiadomo, że gdzieś tam pewnie w kuluarach, jak nikt nie patrzy, sobie troszkę gdzieś tam łezka pocieknie, ale trudniej, kiedy jest to im ciężko zrozumieć. I czuć tą w jakiś sposób odpowiedzialność, dlatego ja zawsze też, szczególnie wtedy walczyłem o to, żeby być dosyć stabilnie emocjonalnym, żeby nie reagować tylko i wyłącznie sercem, ale zdecydowanie niech serce z rozumem musiało iść w parze, plus informacje od sztabu i potem odpowiedzialna własna decyzja tym wszystkim. To zdecydowanie jest najtrudniejsze, żeby stworzyć mistrzowską drużynę zawodników, może nie zawsze najlepszych, ale takich najbardziej właściwych dla tej ekipy. I wierzyć w swoją koncepcję, bo nasza droga, nasz wybór, w jakiś sposób powiem szczerze, dosyć był szalony wtedy. To była droga taka, koniec końców skuteczny, ale jakbyśmy bez medalu wrócili, to troszkę po głowie by się dostało. Ja wiadomo, że porażka jest w jakiś sposób sierotą i ten na samym końcu z tym zostaje, ale trener musi ryzykować, musi być odważny w tym wszystkim.
Na czym polegały te właśnie twoje trudne decyzje w tej selekcji zawodników? Na przykład przykładowo, tak? Jak się na przykład jak można
składać? Wiesz co, no na przykład pierwszy problem był taki, że na kwalifikacje do mistrzostw w Europie jechało 14 zawodników, potem ja wybierałem zawodników już tylko 12, z czego grupa nasza liczyła tam prawie 20 osób na samym początku, więc 8 trzeba było odrzucić, brzydko mówiąc. I my podjęliśmy taką decyzję, że zabieramy 3 środkowych, zabieramy 4 przyjmujących i 5 takiego powiedzmy przyjmującego, który będzie u nas jokerem, bo my zabieramy 2 libero, bo rywalizacja też między naszymi libero była fantastyczna. Maxa Granicznego i Kubę Kubackiego. I stwierdziliśmy, że pierwszym libero będzie Max, ale Kuba będzie takim jokerem, który będzie wchodził na przyjęcie do tyłu w końcówkach spotkań i będzie czyścił nam przyjęcie i w obronie grał. I no super to wypaliło koniec końców, ale to było duże ryzyko, to było duże ryzyko wtedy. I tak naprawdę praktycznie zabraliśmy jedynego atakującego i 2 zawodnika uniwersalnego, tego Kanowika, który miał być ewentualnie na przyjęcie lub na atak.
To był szachmat tak zwany.
To był szachmat, tak. Ale długo i dużo o tym myśleliśmy. Ale tu wypaliło. No, trener musi ryzykować swojej pracy. Raz trafi, raz nie trafi, ale podejmowanie decyzji tylko bezpiecznych nie ma smaku. Nie szukuje tak naprawdę. Tu jest troszeczkę ruletka.
A teraz jak się ma sprawa z rodzicami? Jeżeli trener podejmuje trudne decyzje, i jak reagują na to rodzice i jak radzi sobie z tym trener? Bo to jest rodzic 18-latka zareaguje inaczej, ale rodzic 15-latka, 16-latka na pewno zareaguje inaczej. I jak bardzo to się odbija na trenerze i jak bardzo się to odbija na zawodnikach i całym zespole?
To zależy. Jedni rodzice reagują bardzo emocjonalnie. Ja też jako trener muszę to zrozumieć, że ja patrząc na drużynę, to jestem ojcem powiedzmy wszystkich. Ja wybieram najlepszą drogę dla całej drużyny. Jeżeli chodzi o rodzica, rodzic patrzy, największym skarbem dla rodzica jest jego dziecko. I on patrzy na jednostkę. Jeżeli dziecko w jakiś sposób jest krzywdzone, to troszkę, no, zazwyczaj miłość rodzicielska jest troszeczkę ślepa. I w pewnym sensie no, nie jest do końca tak obiektywna, no, ale rodzic musi patrzeć miłością. Nie. I w najpiękniejszych sytuacjach, okej, rodzic daje wsparcie dziecku, szanuje decyzję trenera, chociaż ona nie jest dla niego na pewno najmilsza. Jak to wpływa na zespół? Wiadomo, no jeżeli dochodzi do pewnego rodzaju jakiegoś tam dymu, że rodzic kłóci się z trenerem, widzi to drużyna, to trzeba takich sytuacji gdzieś tam zawsze unikać. No. Trener bierze odpowiedzialność za wynik, bierze odpowiedzialność za drużynę i będzie rozliczany z wyniku na sam koniec i będzie rozliczany przez Polski Związek. A niestety musi gdzieś troszeczkę grubą kreską odciąć to, co inni myślą i mówią na jego temat. To jest trudne na samym początku, potem troszeczkę ta nasza skorupa może się robić troszeczkę grubsza pod tym względem takim emocjonalnym, ale trzeba też zrozumieć tą drugą stronę, dlaczego ona tak patrzy, a nie inaczej i to zaakceptować po prostu, no, ale ufać sobie, że zrobiło się wszystko dla drużyny, co było możliwie najlepszego, że ta decyzja była przemyślana, w jakiś sposób przedyskutowana i wierzę w nią. Jeżeli wydaje mi się, że rodzic i zawodnik taką informację od trenera otrzymają, jeżeli trener nie jest chwiejny, bo najgorsze to może być, ja też wiedziałem jedno, że jeżeli tą informację przekazuję zawodnikom, nieraz bardzo trudną, zawodnik musi wiedzieć, że jestem pewny tej decyzji, że w nią wierzę, że jestem pewny, ale że jestem niesamowicie wdzięczny za ogrom wykonanej pracy. I może to jest mrzonka, jak się mówi, okej, jeżeli zdobędziemy medal, to jesteś jego częścią, ale to jest w jakiś sposób prawda. W jaki sposób jest to prawda i to trzeba zawodnikom przekazać. Mimo, że na samym początku, jak taką informację otrzymają, to pewnie nie bardzo w to wierzą.
To jest jedno, rodzice. A jeszcze jest taka sprawa, że jest super zawodnik na boisku, generalnie świetny, ale mentalnie toksyczny, rozwala drużynę. Co trener wybiera? Wiadomo, że na przykład ten dobry zawodnik, sorry, że ten dobry zawodnik może poprowadzić, jeżeli zgra się dobrze z drużyną, ale jest niebezpieczeństwo, że się nie zgra, że może ją poprowadzić do dużych sukcesów. Co wtedy?
Jeżeli jest to młody człowiek, ale wydaje mi się, że w reprezentacji seniorskiej też jest podobnie. Na pewno nie stawia się krzyżyka na samym początku. Numer jeden, tak patrząc nawet językiem biblijnym, to jest rozmowa w cztery oczy. Nie pomaga, bierzemy powiedzmy 2-3 osoby ze sztabu. Nie pomaga, bierzemy kapitana i rada drużyny. Nie pomaga, to wtedy dziękujemy. Ale powiedzmy, że te trzy ścieżki, no wiadomo, że tajemnica szatni zostaje, ale my też takie sytuacje mieliśmy w swojej drużynie, że kilka rozmów z zawodnikami, jednymi więcej, drugimi troszeczkę mniej, one się odbywały. Ważne, żeby zawodnik też czuł i widział granicę, że jego negatywne zachowanie jest widoczne i w jakiś sposób konsekwencje są wyciągane, ale to też jest ważne dla zawodnika, żeby widział, że i trener, sztab i drużyna chcą o niego zawalczyć, że nie akceptują danych jego zachowań, ale on jest dla nas ważny i chcemy dać mu ścieżkę w jakiś sposób powrotu, troszeczkę taką naprawczą, ale jeżeli ona nie pomaga, no to sorry, drużyna jest ważniejsza niż jednostka i wtedy takiemu delikwentowi się dziękuję. Z szansą oczywiście gdzieś tam na przyszłość, że takie sytuacje też miały miejsce chociażby w naszej reprezentacji z Bartkiem Kurkiem u Stefana Antigi, gdzie mu Stefan przed mistrzostwami w Polsce w 2014 podziękował, a potem Bartek wrócił. I co było najpiękniejsze, następne Mistrzostwo Świata zdobył w dużej mierze on, zdobywając nagrodę MVP.
Ciekawa jestem, czy tak będzie z jego imiennikiem.
Nie dosłyszałem, Tamara.
Czy też tak będzie z jego imiennikiem?
Miejmy nadzieję.
Bo to też jest mega talent. Tak. Takie pytanie jeszcze. Rozrobiłam ankietę wśród młodych ludzi i nie tylko młodych, bo przedział wiekowy był duży i zrobiłam ankietę na temat różnych zachowań trenerów i zadałam im takie szczegółowe pytania, co jest największym grzechem trenera w stosunku do zawodnika. I w różnych odpowiedziach i w różnych konfiguracjach można było wywnioskować, że największym grzechem trenera jest zostawienie zawodnika po meczu samego sobie i nie rozmawianie z nim. Jaki jest twój stosunek do tego, chciałam się zapytać?
Powiem szczerze, że ja bardzo nie lubię rozmawiać, albo uczę się tego, żeby nie rozmawiać z zawodnikami albo z zespołem, po meczu przez dłuższy okres czasu. Po meczu jest bardzo dużo emocji i często pewne rzeczy, które się powiedziałoby tuż po meczu, nie powiemy ich na drugi dzień. Takie ważne słowa dla mnie, kiedy właśnie trener Daniel Castellani powiedział na jednej z konferencji, że on nigdy z zespołem nie rozmawia po meczu. On rozmawia na drugi dzień. Jeżeli widzę, że dany zawodnik potrzebuje takiej rozmowy, widzę, że jest załamany, wtedy tak, ale zazwyczaj biorę zespół albo na środek boiska, to są dosłownie 3-4 minuty. Ogólnej rozmowy na pewno przy grupie nie rozmawiam indywidualnie na temat zawodników, albo w szatni, tak jak to miało gdzieś tam miejsce na mistrzostwach, chociażby, nie wiem, no po meczu z Włochami pierwszym może niekoniecznie, ale po meczu ze Słoweńcami, kiedy wiedziałem, że drużyna zaczyna przeżywać porażkę już w głowach bardzo mocno, bo uciekł nam finał, uciekł nam mecz o złoty medal, a jutro gramy o brąz, no to wtedy ta rozmowa była i była może troszeczkę mocniejsza, ale też nie była indywidualna. Po to, żeby troszkę wstrząsnąć może zespołem, ale żebyśmy żebyśmy przestawili kierunek myślenia, powiedzmy, na jutrzejszy mecz, na walkę o brązowy medal, a nie załamywali się teraz, że coś straciliśmy. Na to może będzie czas później, ale nie mogliśmy jako kadra U17, będąca na początku swojej drogi i ścieżki, nie mogliśmy patrzeć na siebie przez pryzmat pierwszej reprezentacji, bo to było bardzo modne wtedy. Pierwsza reprezentacja jechała na igrzyska i wszędzie w mediach się słyszało, że my tylko po złoty medal, po złoto, złoto, złoto. I dzieciaki biorą przykład ze swoich idoli. Jak oni po złoto, to my też bądźmy takimi twardzielami, powiedzmy, że my tylko po złoto. No nie, no my jeszcze do Michała Kubiaka, Wilfredo Leona i spółki pod względem sukcesów musimy dorosnąć. I jeżeli zaczniemy naszą ścieżkę pierwszą brązową medalem Mistrzostw Europy, to będzie super, bo będziemy mieli co przebijać i o co walczyć dalej. I wtedy tak. Ale nigdy generalnie po meczu jeszcze przegranym gadać z zawodnikami nie lubię. Nie lubię, bo kilka razy wiem, że za dużo powiedziałem, czego może troszeczkę potem żałowałem, a wiem, że na drugi dzień tego bym w życiu nie powiedział.
Dobrze, ale czy wtedy, jak ty nic nie mówisz, to czy zawodnicy nie są zostawieni sami ze sobą i ze swoimi myślami i co im wtedy w tych głowach się tam dzieje?
Nie, dlatego to, co powiedziałam, Tamara. Biorę drużynę albo szatnia, albo ja zazwyczaj wolę chyba środek boiska po prostu. 2-3 słowa, drużyna też nie może poczuć, że trener jest obrażony.
No właśnie, może bo być tu też zły. Były takie zarzuty w tej ankiecie, że trener się obraża.
Może być zły, ale trener nie może być obrażony. Ja nie mam problemu, jeżeli przegram mecz, mam problem, jeżeli drużyna gdzieś tam przestała walczyć. I to mi jest zawsze trudno wybaczyć zespołowi, że gdzieś w głowach podłamujemy się, nie podejmujemy rękawicy i przegrywamy na parkiecie. Porażka jest częścią sportu, ją trzeba nieraz zaakceptować, ale jeżeli walczę, przeciwnik był lepszy. Ode mnie ja na dzień dzisiejszy dałem z siebie wszystko. Może się źle to wyglądało, ale wiem, że walczyłem. Każdy z zawodników, ja jeżeli widzę drużynę, spoko panowie. Przegraliśmy, odświeżamy głowy, spotykamy się dzień po, albo nie wiem, jutro się spotykamy i walczymy dalej. Ale jeżeli zespół nie walczy, no to wtedy może być mocno.
Co trzeba powiedzieć właśnie, jeszcze wracając, sorry, do tego meczu przegranego o finał. Co trzeba powiedzieć zawodnikom przed następnym meczem o brąz, żeby oni się podnieśli, zwłaszcza młodym? Wiadomo, starszym już trochę inaczej głowa pracuje, natomiast młodym jeszcze jest trudno. Co trzeba im powiedzieć, jak ich wzmocnić, co, żeby postawić tak, żeby wygrali ten mecz o ten brąz? Co takiemu zawodnikowi?
Wiesz co, Tamara, ja średnio wierzę w takie te płomienne mowy motywacyjne, że coś się powie zawodnikom, stryki się go zapalą, świetnie gra. To też jest ważne w jakiś sposób, że trener musi umieć dotrzeć do zespołu, do zawodników, ale to jest długi proces. Jeżeli pracujemy razem, jeżeli mamy sytuacje takie na treningach, że nam nie idzie, ale my dalej walczymy i się nie poddajemy, że wyciągamy wnioski, to drużyna, to łatwiej będzie to przekazać w jakiś sposób drużynie. Jeżeli my przez 3 lata pracowaliśmy w ten sposób, że czy graliśmy dobrze, czy źle, to zawsze walczyliśmy. Jeżeli mamy doświadczenie zespołu, który w Mistrzostwach Europy Środkowo-Wschodniej, w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy przegrywa w półfinale, z Rosją 0-2 i ten zespół nie spuszcza głowy, tylko mówi panowie, jedziemy dalej, walczymy, wygramy, tak jak w 2006 roku Polacy, to takie sytuacje pokazują dalej, że ten zespół sytuacje trudne przetrwa. Bo ostatnio też o tym mówiłem, że nie jest trudno schować jakieś sytuacje trudne, gdzieś tam niesnaski, jak zespół wygrywa. Sytuacje trudne pokazują nam, gdzie ta naprawdę drużyna jest i co my znaczymy jako zespół. Przegrana w dużym turnieju, tak jak my zaczęliśmy, 0-3, gorzej nie można tak naprawdę, mimo że te sety nie były takie, powiedzmy, najgorsze nasze wykonanie, ale jest 0-3. I gramy z nożem na gardle, że każdy mecz kolejny musi być przez nas wygrany, bo jeżeli nie, to wypadamy z tej całej drabinki medalowej. Tylko takie sytuacje, które nas budowały wcześniej, wspólne rozmowy, wspólne sesje, wspólna walka treningowa, wspólne rozwiązywanie problemów, dają nam w jakiś sposób pewność i nadzieję, że my ten kolejny problem też przewalczymy. że mu stawimy czoła. Nie wiemy, czy wygramy, ale stawimy mu czoła.
Te wspólne doświadczenia, tak?
Tak, na pewno. I no i wiadomo, wsparcie. Ja też bardzo lubię nie rozmawiać tuż po meczu z zawodnikami, ale jeżeli jestem na zgrupowaniu, to wziąłem też przykład z Diego Simeone. Czytałem jego książkę, trenera piłkarskiego prowadzącego Atletico Madryt. On mówi, że przed ważnymi meczami zawsze chodzi po pokojach zawodników i zawodnicy, którzy mają tam po 20 kilka, po 30 lat, bardzo często reagują jak dzieci. On ma to doświadczenie, powiedzmy, ze swoimi dzieciakami, że on ich zawsze żegna na dobranoc i one wtedy opowiadają o jakichś najważniejszych chwilach dnia. Zawodnicy reagują podobnie. I ja wziąłem z niego ten przykład i zawsze po meczach, wieczorem, przed snem, zawodnikami chodziłem na 3, 4, 5 minuty rozmowy po pokojach. I wtedy jest taka troszeczkę spowiedź z emocji zespołu. Nie tuż po meczu, ale właśnie wtedy. Po meczu ligowym to jest trudne do zrobienia, bo wszyscy się rozjeżdżają do domu, więc dlatego nie rozmawiam w chwilach emocji, ale jak jesteśmy powiedzmy na zgrupowaniach i mistrzostwach Polski z drużyną, czy wtedy byliśmy na kadrze, to tak, to wieczorem przed tymi zawodnikami, wtedy jest dużo łatwiej do nich dotrzeć, porozmawiać.
To jest bardzo ważne, bo wracając do tej ankiety, którą przeprowadziłam, tam jednym z pytań było, co byś poprawił na linii trener-zawodnik i praktycznie 90% osób wypowiadających się w ankiecie powiedziało komunikację. Co byś mógł poradzić trenerom? Jak rozwiązać problem komunikacji trener-zawodnik?
Wydaje mi się, Tamara, że obecnie to odróżnia trenerów topowych od trenerów dobrych. Ja bardzo lubię czerpać z piłki nożnej. Lubię ją oglądać. Nie jestem może jakimś wielkim fanem, nie oglądam wszystkich spotkań czy naszej ekstraklasy, ale czy Ligę Mistrzów, powiedzmy, czy Mistrzostwa Świata, ale lubię czerpać od najlepszych trenerów. Lubię czerpać od Mourinho, Guardioli, czy właśnie tak jak tu wspomniałem, Diego Simeone i innych, bo nasza siatkówka może nie jest, jak niektórzy troszeczkę już pogardą mówią, na sportem świetlicowym, nie jest na pewno już sportem, który dosyć wysoką pozycję osiągnął, a na pewno w Polsce, jeżeli chodzi o kulturę kibicowania, ale piłka nożna, to tam są największe pieniądze, tam jest największa presja i dzisiejsi trenerzy, oni sami mówią, że różnica między najlepszymi to jest dzisiaj komunikacja, bo świat pracuje bardzo podobnie, treningi są nagrywane w internecie, no wszystko krąży, technika na wysokim poziomie, fizjologia na wysokim poziomie. Widzimy, że dzisiaj Robert Lewandowski w wieku 34 lat osiąga niesamowite wyniki, co kiedyś 30 lat to już była praktycznie emerytura dla piłkarza, ale to dotarcie do zawodników i podniesienie ich na jeszcze wyższy poziom właśnie mentalności i indywidualnie zawodników i drużyny, to są te kompetencje trenera. Tylko jak dzisiaj się mówi o inteligencji emocjonalnej, że nie IQ jest najważniejsze, ale właśnie inteligencja emocjonalna trenera wobec zawodników, czyli ta empatia, to w jaki sposób dotarcie do nich, rola przywódcy, rola lidera w tym wszystkim. To są kompetencje, które pokazują tych topowych trenerów, ale oni też popełniają błędy. Oni też popełniają błędy i fajnie, że też o tym mówią i się do błędów mieją przyznawać. I wiadomo, że ci topowi częściej będą wygrywali niż inni, ale nikt z nich nie ma patentu na wygrywanie. Także kluczowość komunikacji dzisiaj to właśnie to jest tutaj numer jeden. I oprócz tego zanikanie, wydaje mi się, w dzisiejszym świecie troszeczkę takiej prawdy obiektywnej, ona się stała względna. Że dzisiaj ciężko powiedzieć, czy to jest dobre, czy to jest złe, bo to jest dla każdego ma to inny wymiar. Wcześniej te czasy, mi się wydaje, jeszcze naszych rodziców czy dziadków było tyle łatwiejsze, że było dużo prawd uniwersalnych, które wszyscy się trzymali. Dzisiaj to jest troszeczkę tak większa relatywność tego wszystkiego i pod tym względem właśnie ta komunikacja i jasny przekaz trenera do zawodników jest tak kluczowy.
Jakie masz swoje indywidualne sposoby na, oprócz tej komunikacji, na budowanie zespołu na przykład, żeby był zgrany, żeby dawał z siebie na boisku wszystko? Oprócz tej komunikacji, co jeszcze?
No, samą dobrą atmosferą się zespołu nie kupi, to jest pewne. Atmosfera jest bardzo ważna, żeby zawodnicy chcieli przychodzić na treningi. ale kompetencja trenera i sztabu, że zawodnicy muszą wiedzieć, że nie są w jakiś sposób mądrzejsi od trenera, bo to nie ma chyba gorszej sytuacji, jak się samym schematem grania i taką boiskową inteligencją zawodnicy przewyższają trenera i wtedy jemu jest ciężko. Bo może być lepszy, może być gorszy, może być dobrym człowiekiem, może być średnim człowiekiem, ale jeżeli wiedzą, że ma jest kompetentny i ma tą czujkę taką trenerską, to nie pójdą za nim. A szczególnie na najwyższym poziomie dla zawodników liczy się praktycznie, możemy mieć fajną atmosferę, możemy dobrze pracować, możemy się naprawdę lubić, ale jeżeli nie będziemy wygrywali, to nie będziemy razem pracować. To jest normalne. Ale kompetencja jest ważna, komunikacja wydaje mi się, że jest ważna i takie jasny schemat pracy, to się robi na samym początku, jak się spotyka z grupą, żeby drużyna wiedziała, nad czym pracujemy, po co pracujemy i w którą stronę idziemy. Żeby nie było chaosu. Że dzisiaj robimy to, a jutro robimy to, gdzie nawet w drużynach plus ligi to się zdarza w jakiś sposób, że drużyna widzi, ok, pracujemy nad tym, tu robimy postęp. To ma być naszą zaletą, to ma być, ok, to jest naszą wadą, kształtujemy jedno i drugie, nawet z większą uwagą, skupiając się dalej na naszych zaletach, a cały czas sukcesywnie poprawiając nasze wady. Ale tu mówię tak, komunikacja, kompetencja i jasny przekaz, jasna droga, którą my chcemy podążać. To mi się wydaje, że są trzy takie najważniejsze, kluczowe rzeczy, które mogą być wypadkową tego, że jako drużyna będziemy wygrywali.
A jak radziłeś sobie, dzięki, a jak radziłeś sobie ze stresem albo strachem zawodników przed meczem, czy teraz na przykład z tymi starszymi również, czy jakoś ci się udało to tobie jako trenerowi przepracować z zawodnikami? Taki stres przed meczem, bo na pewno wśród tych młodych to na pewno był, tak? Natomiast myślę, że przed ważnymi meczami starszych dopada.
Tak. To nawet mówiliśmy, że my zapłaciliśmy gdzieś tam. Wiesz co, wydaje mi się, że po pierwsze strach jest w jakiś sposób dobrą emocją i my musimy dać w jakiś sposób narzędzia zawodnikom, o czym też doskonale wiesz, w jaki sposób z tym strachem możemy sobie radzić i jak, powiedzmy, zmienić troszeczkę kierunek naszego działania i myślenia. Nieraz trzeba zawodników wprowadzać wręcz w sytuacje stresowe i tak jak mogliśmy pierwszy mecz, taki nasz oficjalny, zagrać przy pełnych trybunach, znaczy nie przy pełnych trybunach, ale na pięknej hali, pamiętam, w Nysie, bo mogliśmy wcześniej z Czechami, to był nasz oficjalny pierwszy sparing. No to mówimy, nie, pierwszy gramy, hala w Nysie, reklamy, banery, Orlenów, Prusliga, wszystko, hymny, wychodzimy w biało-czerwonych koszulkach i wiedzieliśmy, że na 90% nogi się pod nimi ugną w jakiś sposób, więc się ugięły, to było coś normalnego. Pierwszy mecz przegrywamy bodajże tam chyba 3-1, z czego trzy pierwsze sety były dla Czechów, a każdy kolejny potem kończył się naszym zwycięstwem ze wszystkich naszych sparingów. Więc w jakiś sposób nauka też walki z tym strachem, z tym stresem, pytaniem, co czujesz, a dlaczego tak czujesz, bo kiedy widzimy, że zawodnik w jakiś sposób chciałby, wie, znamy jego możliwości, a on ten hamulec ręczny jednak zaciąga, to nieraz wpuszczanie go w sytuacji trudnej.
To znowuż rozmowa, tak? Tu znowuż
tak,
rozmowa.
To znowu rozmowa generalnie no to się fajnie nazywa właśnie wychodzeniem ze strefy komfortu, ale to jest tak, jak chcemy nauczyć młodego chłopaka, jak być prawdziwym mężczyzną, no to może przeczytać tony książek, może zdobyć tonę wiedzy, ale kiedy nie nauczy się przebywania w świecie mężczyzn, takich prawdziwych, powiedzmy, to co z tym męsko się nie nauczy. Możemy mówić zawodnikowi, słuchaj, powinien zrobić tak, zaatakować w ten sposób, poprowadzić tak rękę i to jest wszystko fajne, możemy to robić na wideo, my też to robiliśmy. Ale jeżeli na meczu lub na treningu widzimy, że nie wychodzi mu dany element, wrzuca mu piłkę jeszcze raz. Źle zaatakował? Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Niech on wejdzie w tą sytuację trudną. Niech w jakiś sposób siebie przełamie. Bo koniec końców on zostanie na boisku sam ze sobą bardzo często. Jeżeli nie będzie miał w głowie tego, że poradził sobie w sytuacjach trudnych już kilka razy tej pewności, to na pewno nie zaryzykuje i nie zareaguje odważnie na boisku. ta odwaga jest tutaj kluczowa, że odwaga zawsze wygra ze strachem. To jest ten taki żarcik, że puk, puk, strach puka do drzwi, otwiera mu odwaga, a tam nikogo nie ma, prawda? Jacek Walkiewicz też mówił, że jeżeli w życiu nie ma miejsca na odwagę, to wszystkie inne cnoty nie mają znaczenia. Więc...
A jakie najlepsze strategie przed meczem się sprawdzają, jeżeli chodzi o...
Jakbym wiedział, to bym nie pracował drugą ligą i mu się wola, tylko gdzie indziej. No, nie ma czegoś takiego. Na pewno no to te sprawa chyba Jerkesa Dodsona mówią, że mecz obciążony dużą emocjonalnością i z wysokim przeciwnikiem, to my obniżamy motywację i odwrotnie, ale to też musimy wiedzieć, jak reagować na zespół, jak reagować na drużynę. Przede wszystkim to nie może być odprawa gdzieś tam 40-minutowa, to może być 10-12 minut. Zazwyczaj to ja też robię tak, że ogólnie staram się w jakiś sposób trafić do umysłów tych młodych ludzi, do serc, plus krótka odprawa techniczno-taktyczna, co robimy na danego przeciwnika. 3-4 rzeczy, bo spotykamy się, wiadomo, dzień wcześniej, kilka dni wcześniej, robimy odprawę dłuższe, wideo po pół godziny, mówimy sobie o przeciwniku, chcemy go poznać, potem kluczowe rzeczy. Oni i tak pewnie połowę z tego nie zapamiętają, ale grunt, żeby te informacje były przekazane i cały czas w trakcie meczu też były im przekazywane, bo oni mogą, gdzieś ta głowa może uciec. Najprostsze sytuacje, najprostsze informacje mogą wlecieć z głowy, a często, szczególnie na czasach, to też właśnie mówił trener Daniel Castellani, 80% to będzie przekaz niewerbalny. To jak te emocjami im przekażesz, to czy spojrzysz im face to face, spojrzysz im w oczy, nawet klepniesz w ramię, czy coś przekażesz, da dużo więcej niż jakiś wykład teologiczno-moralny i informacje, co mają zrobić z przeciwnikiem.
Tak, niestety i to jest w naszej podświadomości i my czy chcemy, czy nie chcemy, to na przykład to z nas wychodzi zawsze. Miałam jeszcze jedno pytanie, które mi teraz uciekło. Nie, takie miałam w sumie myśl swoją, że czyli mówiłeś, poznanie zawodników sprowadza się, pomaga w tym, jak się masz ty zachować i jak ich wspomóc, tak? Przed takim meczem tak naprawdę. Czyli żeby poznać zawodników, to co trzeba rozmawiać? Czyli znowu już wychodzi po raz kolejny rozmowa, tak? Bo inaczej ich nie poznasz.
Tak, ale to też nie chodzi o to, że trzeba być doskonałym mówcą, bo nie, są zawodnicy, którzy lubią rozmawiać. I chcą, oczekują tego od trenera, że on pewne rzeczy im wytłumaczy, on z nimi porozmawia. Są tacy, którzy wolą przyjść sami. Są zawodnicy tacy, że jak dostaną reprymendę słowną, to takie najładniejsze słowo, to po treningu przyjdą i chcą na ten temat porozmawiać. Są tacy, którzy się strzelą focha, ale przyjdą sami po dwóch, trzech dniach, porozmawiają. Albo widzę, że jeżeli ten foch się utrzymuje, to pytanie, czy ja wychodzę wtedy z inicjatywą, czy nie wychodzę z inicjatywą. Naprawdę praca trenera jest właśnie dlatego fantastyczna, że organizm ludzki jest tak nieprzewidywalny i każdy jest naprawdę indywidualnością i do każdego trafić można i trafia się w kompletnie inny sposób. Że pewne rzeczy, które działają na jednego, nie działają na drugiego i trzeba szukać drogi. Trzeba szukać drogi, trzeba szukać rozwiązań, ale na komunikację, ja bym powiedział szczerze, po prostu komunikacja, bo niektórym to jest 15 minut rozmowy, a niektórym to jest, nie wiem, spojrzenie, 2 minuty rozmowy albo poczekanie, że zawodnik przyjdzie.
Dokładnie, bo tam też w tej ankiecie było pytanie, czy krzyk pomaga, czy nie pomaga, czy przeszkadza, tak? Czy jak trener krzyknie na meczu, to pomoże? Na niektórych działa mobilizująco, na niektórych nie, no ale też trener musi wiedzieć, tak? Do którego krzyknąć, żeby go pobudzić, a do którego mówić spokojnie, bo jak krzyknie, to mu podetnie skrzydła i w ogóle odpłynie, tak? I całkiem zupełnie pójdzie to w drugą stronę.
Najważniejsze, żeby trener był prawdziwy, żeby nie chował gdzieś tam emocji, bo tak jak słyszałem od naszych polskich zawodników reprezentacyjnych, powiedzmy gdzieś tam rangi seniorów, to różnica między naszymi trenerami, a tymi, którzy przychodzili do nas topowymi z zewnątrz, Anastazji, Castellani, to była prawdziwość ich reakcji i emocji. A nasi byli tacy gdzieś tam prostolinijni, jak Anastazji się cieszył, to się cieszył, ich poklepał. Jak Anastazji był wpieniony, to rzucał markerami, kopał wszystkim i widział reakcję. A A my też chyba tak byliśmy troszeczkę nauczeni to przez te
Tak,
może gdzieś tam
dokładnie
czasy,
właśnie.
że my nie możemy pokazywać swoich emocji, że musimy wszystko tłamić, dusić w sobie. I to była gdzieś taka prawdziwość i otwartość. Więc to jest ważne, że trener jak jest zły, to się nie może uśmiechać. Jak jest zły, to jest zły. I drużyna widzi, że jest zły. Nie chodzi o to, żeby rzucał za chwilę mięsem i pokazywał swoją złość, tylko no, tak jak patrzymy na Nikolę Grbiczą. U Nikoli ciężko jest wyważyć, czy Nikola jest zadowolony, czy nie, bo on jest taki bardzo stonowany, ale jak Nikola jest zły, jak spojrzy na zawodników, to nic nie musi mówić, naprawdę. To nawet ja przez telewizor się boję go.
Tak, bo u nas było dokładnie tak, że emocje są złe i emocje nie wolno pokazywać, a to tak nie jest dokładnie. Emocje są fajne, tylko my sobie musimy z nich zdawać sprawę i też ważne jest, żeby zawodnicy wiedzieli, że trener ma prawo być zły, bo jest tylko człowiekiem i ma prawo być zły i to też jest ważne, żeby ten zawodnik wiedział o tym. I teraz przechodząc już tak może do tego, co jest trochę z mojej strony tutaj moim tematem i mnie kręci, czy jest potrzebny trener mentalny w drużynie? I teraz nie chodzi mi o to, żebyś powiedział, bo jestem trenerem mentalnym, żebyś powiedział, tak, jest potrzebny. Nie. I chodzi mi o rzeczową i prawdziwą odpowiedź, tak? Jest potrzebny, czy trener, jako trener, który ma trochę pojęcie o treningu mentalnym, da sobie radę w poprowadzeniu drużyny, czy lepiej, żeby był jednak wspierany? I nie chodzi mi tu o pobijanie tyłka, tylko chodzi mi o prawdę.
Tak, tak, tak. Nie, no wiadomo, że nie chodzi teraz tutaj, żebyśmy sobie z dzióbku wpijali i sobie schodzili, ale jestem zdania, że tak jak mądrze mówią teraz książki teorii i treningu, że do sukcesu dochodzi się sportowego poprzez takie te cztery nogi od stołu, przygotowanie techniczne, taktyczne, siłowo-motoryczne i właśnie mentalne, to jak najbardziej tak. Niestety w drużynach młodzieżowych często było tak, że trener musiał pełnić rolę każdą. Organizatora, kierownika, trenera motorycznego, siłowego, technicznego, taktycznego, plus jeszcze psychologa. I wielu trenerów bało się tak naprawdę roli psychologa, no bo kiedyś było myślenie, że jeżeli jest psycholog, aha, to oni mają coś nie tak z głową. Prawda jest kompletnie inna, że tak jak trenujemy ciało, tak samo powinniśmy też trenować umysł, trenować nasze nastawienie, poznawać siebie, poznawać swoje emocje, które, tak jak tutaj właśnie wspomniałaś, że emocje były negatywne, emocje są neutralne, emocje są odpowiedzią tak naprawdę na reakcję naszego organizmu, a my i zawodnicy powinni dostać narzędzia, jak sobie z tymi emocjami radzić. Więc jak najbardziej jestem zdania, że tak, w sporcie młodzieżowym i sporcie seniorskim jak najbardziej tak. Nie, tylko być może nieraz nie dla wszystkich. Jeżeli zawodnik widzi, że ma problem, nie radzi sobie z sobą, emocjami, swoim życiem, nawet poukładaniem pewnych rzeczy, to dobrze było, żebym wiedział, że u nas współpracujemy z takim trenerem mentalnym, można się zgłosić. Sesje grupowe jak najbardziej tak. Z tym, że trener dowodzący jako przywódca też musi uważać, żeby czy trener motoryczny, czy statystyk, czy właśnie, czy trener mentalny nie przejął roli wiodącej w tym wszystkim, bo jeżeli tu mówimy o siatkówce, to w tym wszystkim jest najważniejsza siatkówka w siatkówce. A wszystkie inne komponenty pomagają nam w tej drodze. Czyli o tym mówię, żeby teraz nie zrobić powiedzmy treningu mentalnego przed każdym treningiem, albo na każdym treningu, albo każdego dnia, żeby to było mądrze gdzieś tam wyważone. Ale jak najbardziej tak i ja jestem zdania i wydaje mi się, że to jest najlepsza ścieżka w ogóle dla rozwoju naszego człowieczeństwa, aby rozwijać się w trzech sferach. Rozwoju właśnie psychicznego, mentalnego, rozwoju fizycznego, rozwoju duchowego. I te trzy sfery, jeżeli będą rozwijane przez każdego z nas, będą nas prowadziły na dobrą ścieżkę i dobrego takiego holistycznie samopoczucia, można powiedzieć.
Fajnie, dziękuję za twoją odpowiedź tutaj. Czy jeszcze takie pytanie, ponieważ wiadomo, nie każdego w tej chwili zespoły nie zawsze stać na trenerów mentalnych, bo jak wiadomo, to kosztuje jak wszystko. Czy uważasz, że byłoby rozwiązaniem jakieś na przykład przeprowadzenie szkoleń dla trenerów w zakresie treningów mentalnych, czy to w ogóle jest niepotrzebne?
Super, jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak i byłoby naprawdę fajnie i dobrze, jeżeli trenerzy byliby też otwarci na to, bo i wzbogacali w ten sposób swój warsztat. Jest mnóstwo, kiedyś naprawdę tego nie było, ale teraz jest mnóstwo książek, które naprawdę mogą nas edukować. Są kongresy psychologii sportu, są naprawdę, jest mnóstwo w internecie czy na Facebooku, można znaleźć naprawdę takie konferencje, więc i same siatkarskie ośrodki szkolne, jeżeli chodzi o konferencje, które prowadzą, zawsze też korzystają. Czy z psychologów sportu, czy z trenerów mentalnych, aby jedną z konferencji poprowadzili i zarówno swój warsztat, ale jak i swoje spektrum działań i swoje spojrzenie poszerzali. Bo jeżeli nie stać was na psychologa sportu, to niech trener takie kompetencje też zdobywa w pewnym stopniu. Wiadomo, że to jest tak, jak ja wychodzę z założenia jako trener. Jeżeli mogę skorzystać z pomocy specjalisty trenera siłowego, motorycznego, to chcę skorzystać z jego pomocy i dać mu pewną odpowiedzialność. Ja chcę być ekspertem na sali, ale pewną wiedzę na temat takiego treningu, powiedzmy, czy siłowo-motorycznego chciałbym mieć, ale daję pole do popisu trenerowi. Jeżeli przyjmuję do pracy trenera właśnie mentalnego czy psychologa sportu, to chciałbym jakąś dawkę na ten temat wiedzy mieć, ale jeżeli mogę poszerzyć swoją wiedzę i pracę i działanie z zespołem o jakiegoś eksperta, to też tego chcę mu zaufać i uczyć się od niego, ale pewną wiedzę na ten temat posiadać na pewno.
Fajnie, dzięki. I tak naprawdę kończąc już tą naszą rozmowę, chociaż tu jakby pytań jeszcze bym miała na następną chyba godzinę, natomiast taka jedna rada twoja dla trenerów, którzy są na początku swojej drogi trenerskiej. Co mógłbyś im powiedzieć?
Tak z perspektywy patrząc, powiem szczerze, że chyba najważniejsze dla mnie, wiadomo, pasja, marzenia, niech podążają za nimi, ale niech znajdą sobie naprawdę dobrego trenera, posiedzą z nim pół roku, bo patrząc z boku, to ich dużo więcej nauczy niż wszystkie książki, konferencje, studia akademickie. To mogę gdzieś tak z perspektywy swojej zobaczyć, abyśmy znajdowali takich swoich, może mistrzów to jest za duże słowo, ale pewnych mentorów, od których chcemy czerpać. I pierwsza ścieżka będzie taka, że będziemy chcieli wszystko kopiować. Koniec końców będziemy dochodzić do tego, że pójdziemy na trening do jakiegoś dobrego trenera, mówimy o fajne ćwiczenie, to ja to poproszę, rozumiem, je znam, to chcę od niego, inne rzeczy niekoniecznie. Nie w 100%, ale uczmy się właśnie też krytycznego myślenia, ale korzystajmy z tego dobrobytu naprawdę świetnych, dobrych trenerów, bo jest ich mnóstwo i szukajmy takich drogowskazów, takich mentorów, takich autorytetów w danej dziedzinie, bo autorytet nie musi być, powiedzmy, autorytetem życiowym, ale może być autorytetem trenerskim i czerpmy od niego. Uczmy się tych najważniejszych rzeczy, bo to jest chyba gdzieś tam najważniejsze na początku tej ścieżki i przede wszystkim później szkolić, nie poddawać się, nie być tylko właśnie tym drugim trenerem, tylko najlepiej uczyć się od jakiegoś mentora plus automatycznie w danym czasie też prowadzić swoją drużynę, bo to będzie najważniejsze i na własnych doświadczeniach będziemy się wtedy dużo, dużo, dużo uczyli. I dużo wiary, cierpliwości w tym wszystkim, bo nie jest to łatwy zawód. Zawód troszeczkę taki antyrodzinny niestety później, bo zabierający mnóstwo czasu popołudniami, z wyjazdami, ale dający mnóstwo satysfakcji nie zarówno w pracy wychowawczej, jak jeszcze dojdą do tego sukcesu, to na pewno jest super.
Fajnie. Bardzo ci dziękuję, Konradzie. Dziękuję, że znalazłeś czas. Wiem, że prosto po treningu do nas przyszedłeś.
Tak, leciałem.
Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać z tobą, że ja miałam tą przyjemność z tobą prowadzić tę rozmowę. Bardzo się cieszę i myślę, że do usłyszenia i do, myślę, szybkiego zobaczenia.
Miejmy nadzieję również, Tamara, że te nasze siatkarskie szlaki, a może nawet i i nasze, jeżeli chodzi o spotkanie naszego pełnego sztabu, my się lubimy spotykać gdzieś tam na tych właśnie siatkarskich szlakach, jak najszybciej będzie miało miejsce. Bardzo było mi miło porozmawiać i wrócić do tych wspólnie spędzonych chwil. I tak jak mówisz, mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia i usłyszenia, może kiedyś jeszcze na jakieś tematy siatkarskie
mentalne pogadamy. Też dziękuję Wam, że byliście, że przyszliście, że wysłuchaliście naszego wywiadu, mojego wywiadu z Konradem. Mam nadzieję, że następne będą też ciekawe i serdecznie zapraszam. Dzięki i do usłyszenia.
Pozdrawiamy, dobranoc.
Dobranoc.